Rodzina na pierwszym miejscu. Cykl audycji radiowych realizowanych przez Fundację Kustos Media w ramach projektu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Po pierwsze, rodzina. Rozmowa z ekspertem.
W ramach projektu, który realizujemy, mamy okazję rozmawiać z wieloma ciekawymi osobami i są to bardzo wartościowe rozmowy. Sonda już wybrzmiała na antenie naszego radia, udało się ją przeprowadzić, a teraz chcemy w dalszym ciągu w temacie rodzin wielodzietnych gdzieś się poruszać. Chcemy przy nim pozostać i w tym pomoże mi mój dzisiejszy gość, mój i państwa, pan Wincenty Pipka, który jest dziennikarzem, psychologiem, trenerem zajmującym się komunikacją w małżeństwie i w parach, a także dyrektor działu komunikacji w Związku Dużych Rodzin 3+. Witamy serdecznie.
Dzień dobry.
Myślę, że można by było rozpocząć od takiego bardzo oczywistego pytania, jakie rodziny nazywamy rodzinami wielodzietnymi, ale skoro tutaj już wybrzmiała nazwa waszego związku, Związku Dużych Rodzin 3+, ja to powtórzę, 3, więc to już chyba oznacza, że można mówić, kiedy mamy troje dzieci, że ta rodzina jest rodziną wielodzietną. Jak to wygląda?
Tak, tylko że wie pani, no właśnie to jest tak, zawsze jak to się mówi, diabeł tkwi w szczegółach, bo ja na przykład miałem dwóch braci, trójka nas była, nigdy nie miałem takiego poczucia, że jesteśmy rodziną wielodzietną, więc to jest trochę pojęcie względne, które pewnie się zmienia, bo w moim jakby pokoleniu to rzeczywiście taka rodzina z trójką dzieci nie była chyba postrzegana jako rodzina wielodzietna, nawet i z czwórką, co innego kiedy tam rodzeństwa było 7, 8 w górę, no to wtedy już rzeczywiście można było mówić o takim zjawisku jak rodzina wielodzietna, więc no ale czasy się zmieniają, to był też czas takiej chyba promocji mniejszych rodzin, bo mieszkania, z tego co pamiętam, budowano M2, M3, M5, to już był taki naprawdę luksus. Wiele rzeczy takich, nawet w polityce, trudno powiedzieć prorodzinnej, ale kształtowało ten model. Ale tak, rzeczywiście na dziś mamy tak, że rodzina wielodzietna to jest trójka dzieci w górę.
Rozumiem, no to w takim razie już to mamy wyjaśnione, a chciałabym się zapytać, też wspomnieliśmy o tym, pan też to powiedział, że czasy się zmieniają, zmienia się mentalność ludzi i tak dalej, ale myślę, że też takie zmiany statystyczne się tutaj pojawiają, ale nim do tego przejdziemy, czy da się zauważyć jakieś różnice, czy też nie, to zacznijmy od takich podstaw, jak wyglądają te dane statystyczne i jak wiele dużych rodzin mieszka na terenie Polski.
Jeżeli chodzi o dane statystyczne, to one są dosyć ubogie. Nie wiem dlaczego. Myślę, że trochę z takiego punktu widzenia, że jeszcze do niedawna zupełnie nie postrzegano chyba rodziny wielodzietnej błędnie jako, można powiedzieć, takiego potencjalnego łakomego kąska komercyjnego. Natomiast to się też zmienia, bo jednak statystycznie, jeżeli już mówimy o liczbach, to wychodzi na to, że co czwarte dziecko póki co w Polsce wychowuje się w rodzinie wielodzietnej, więc jest to naprawdę duża siła. Jest to duża też siła dla wielu środowisk, zarówno politycznych, jak i gospodarczych i tak dalej, i tak dalej. Co zresztą można łatwo obserwować przy rozwoju karty dużej rodziny, gdzie w takich bezpośrednich interakcjach i rozmowach z przedsiębiorcami, usługodawcami widzimy, że zainteresowanie taką społecznością jak duża rodzina zaczyna wzrastać. Natomiast jeżeli mówimy o takich rodzinach z trójką dzieci, tutaj też nie można się tak bardzo przywiązywać do tych liczb, bo też tak jak już powiedziałem wcześniej, co innego rodzina wielodzietna, co innego gospodarstwo domowe, w którym może być piątka osób i więcej, więc tutaj mogą z tego tytułu wynikać różne inne dane, jeżeli mówimy o rodzinach, jeżeli mówimy o gospodarstwie domowym. Natomiast jeżeli mówimy o rodzinach z trójką dzieci, to takich rodzin na dzień dzisiejszy mamy około 600 tysięcy w Polsce, natomiast rodzin z czwórką dzieci i więcej mamy ponad 160 tysięcy. Tak mniej więcej to się rozkłada, czyli no wiadomo, jeżeli idziemy w górę, tam już piątka, dzieci szóstka, te rodziny tak zwane wysoko wielodzietne, no to tam wiadomo, ten wskaźnik będzie malał.
Podczas przeprowadzania sondy kilka osób stwierdziło, że aktualnie jest znacznie mniej rodzin wielodzietnych niż kiedyś. Czy jest to prawdą?
Tak, to szczerze mówiąc, no trudno powiedzieć z roku na rok, ale spada liczba tych rodzin wielodzietnych w kolejnych badaniach i to socjologowie zajmujący się tym zjawiskiem, no, podkreślają dosyć często, ci, którzy z którymi współpracujemy. Tutaj oczywiście znowu taką zmienną będzie to, że dziś mamy dużo rodzin patchworkowych i tam wtedy też jakby wyłuskanie tego wskaźnika jest trochę inne, mówimy trochę o innych konfiguracjach. Natomiast rzeczywiście rodzin wielodzietnych jest z roku na rok mniej. To wynika z wielu względów, tak jak już wcześniej mówiłem, to pewnie z jakiejś takiej trochę, nie wiem czy świadomej, czy nieświadomej, ale polityki, pewnie z takiego nastawienia społecznego, pewnie z obciążeń ekonomicznych, bo oczywiście jakby sam ten związek dużych rodzin, z którym mam przyjemność współpracować i który właściwie powstał z takiego przeświadczenia, że rodziny wielodzietne w zasadzie nie są chronione, właściwie nikt nie dba o ich interesy. Myślę, że to nie jest żadne, jeżeli jesteśmy w mediach, to nie jest chyba żadna tajemnica, że rodziny wielodzietne są raczej przedstawiane jako te, które nie potrafią sobie poradzić, nazwijmy to eufemistycznie, z naturalną regulacją poczęć, czy to są często przedstawiane jako rodziny patologiczne i to jest kłopot, nie? To nie jest na pewno zachęta dla młodych ludzi, żeby zakładać rodzinę i świadomie już z takim przeświadczeniem, że chce mieć kilkoro dzieci. Bo też mamy teraz taki model, że wszyscy powinniśmy się kształcić, stawiać na karierę i tak dalej. Mamy prawo do tego, żeby korzystać z życia, dzieci są obciążeniem i tak dalej, i tak dalej. No taki model niestety funkcjonuje, taki model jest lansowany i myślę, że to wszystko ma wpływ. Zresztą wpływ moim zdaniem mają na to też filmy, kinematografia, sztuka. Nie wiem, czy pani zna jakiś film z ostatnich lat, w którym na przykład byłaby przedstawiona pełna rodzina. Przeważnie to jest, nawet jeżeli to jest taki jakiś tam, powiedzmy, młodzieżowy, dziecięcy film, to przeważnie to są jakieś tam rodziny z kłopotami, z dwójką dzieci gdzieś tam, ewentualnie przyrodnim rodzeństwem i tak dalej, nie? To wszystko ma wpływ na kształtowanie się świadomości młodego pokolenia. Jestem o tym przekonany.
To jest słuszna uwaga. Chciałabym jeszcze pozostać właśnie w tej tematyce, przy tym wątku, który został poruszony. Jak też z Pana perspektywy prezentuje się sytuacja rodzin wielodzietnych w naszym kraju?
Czy jeszcze cały czas źle? To tak mi się wydaje, że i trochę jest tak, że rodziny wielodzietne padły ofiarą prób, zresztą też niesłusznie jakoś tam przypisywanych konkretnym frakcjom politycznym, dlatego że Związek Dużych Rodzin jest organizacją absolutnie apolityczną i współpracuje od wielu lat, bo już ponad 15 lat funkcjonuje, więc jak można łatwo prześledzić. Współpracował z wszystkimi partiami politycznymi, które tam były u władzy, miały jakiekolwiek wpływ i możliwości wspierania i w ogóle dostrzeżenia dużych rodzin. Bo powiedzmy, taka karta dużej rodziny, no to jest duże przedsięwzięcie, to nie jest jakiś autorski pomysł Związku Dużych Rodzin, on jest przeszczepiony z innych krajów, z doświadczeń tam francuskich, hiszpańskich. Natomiast bardzo dobrze się przyjął na początku w samorządach, potem dostał też jakieś tam wsparcie rządowe i dzięki temu ten projekt można rozwijać i pozyskiwać coraz więcej przedsiębiorców do tego projektu. Ale to jest akurat takie fajne narzędzie, które otwiera oczy przedsiębiorcom, że jest taka grupa, której można pomóc, można zrobić coś dobrego. Jednocześnie to jest bardzo lojalna grupa, powiedzmy już też klientów, jak to tam powiedzieć, więc to jest duża rzecz. Natomiast no na przykład taki pomysł 500+, no to który no niesłusznie urósł do rangi takiego sporu, można powiedzieć, trochę społecznego, takiego memicznego. Natomiast kiedyś robiliśmy w ramach związku takie badania, to rzeczywiście te pieniądze wielu dzieciom z środowisk tam mniejszych miast czy wiejskich też otwierało możliwość uczestniczenia w jakichś tam aktywnościach sportowych, nauce języków i tak dalej. Przeważnie na ten cel te pieniądze były przeznaczone, bo w środowiskach takich wielkomiejskich jest dużo większa dostępność usług i takich edukacyjnych rozwiązań. Natomiast dla wielu rodzin wielodzietnych to było takie otwarcie. Inną sprawą, na przykład Związek Dużych Rodzin w tej chwili już po raz trzeci zakończyliśmy taką trzecią edycję Akademii Talentów. To jest taki projekt skierowany do młodzieży z rodzin wielodzietnych, jakoś tam szczególnie uzdolnionej, zresztą aplikować można, z roku na rok aplikuje coraz więcej tej młodzieży. I to jest też ciekawe zjawisko, bo na ten konkurs tej akademii zgłaszają się naprawdę super uzdolnione dzieciaki, które widzą jakąś tam swoją perspektywę, już mają jakieś osiągnięcia, czy to naukowe, czy sportowe, ale widzą jakąś swoją perspektywę i są nauczone, co też, na co wielu na przykład pracodawców zwraca nam uwagę, że na przykład młodzież, która przychodzi z rodzin wielodzietnych do pracy, to jest młodzież, która jest nauczona funkcjonowania w grupie. I to jest umiejętność, która dzisiaj zamiera. Każdy psycholog może potwierdzić, że umiejętność takiego funkcjonowania w grupie, no to jest w tej chwili skarb. Dzieci z rodzin wielodzietnych w sposób naturalny mają możliwość ćwiczenia tego od najmłodszych lat, więc mamy taką nadzieję, że to są też bardzo dobrze przyszli pracodawcy i pewnie liderzy w organizacjach, bo to jest umiejętność kształtowania, nie, wyrabiania kompromisów, kształtowania takich postaw służby wobec innych i tak dalej, i tak dalej. Mimo wszystko jednak no, wydaje mi się, że wciąż rodziny wielodzietne postrzega się przez pryzmat różnych głośnych spraw patologicznych rzeczywiście, bo takie się zdarzają, jak to w każdym środowisku. I przez ten pryzmat chyba rodziny wielodzietne często są oceniane. Po drugie, no, wiadomo, że system chociażby podatkowy nie jest dostosowany do rodzin wielodzietnych, jakby nie dostrzega kolejnych dzieci. Głośno się mówi o jakichś tam ulgach, natomiast no nie jest tak, jeżeli pani dobrze prześledzi system podatkowy, to nie jest tak, że każde dziecko jest widoczne przez system podatkowy i na każdy rodzic wielodzietny otrzymuje proporcjonalne odpisy. Nie? To jest cały czas trwa walka o to, a niby dlaczego? Nie? Dlaczego szóste dziecko w rodzinie ma być karane tym, że urodziło się właśnie w rodzinie wielodzietnej? Nie? Bo miałoby lepiej, gdyby urodziło się w rodzinie nielicznej. Więc jest jeszcze wiele rzeczy do załatwienia i jakby my jako Związek Dużych Rodzin doceniamy to, co udało się zrobić w tej chwili, ale wiele rzeczy jest jeszcze do zrobienia. A prawdę mówiąc, no nie da się ukryć, cały czas mówimy o widmie kryzysu emerytalnego, systemu emerytalnego, a ten system emerytalny będą wypracowywać przyszłe pokolenia, czyli tak naprawdę będą wypracowywać to, podejrzewam, że dzieci z rodzin wielodzietnych, więc należałoby też tą perspektywą patrzeć na rodziny wielodzietne.
Myślę, że to jest taki dobry moment na to, żebym też podzieliła się takimi swoimi odczuciami po rozmowach z mieszkańcami naszego miasta. Też pan o tym powiedział, że osoby, dzieci z rodzin wielodzietnych potrafią lepiej pracować w grupie. O tym też wiele osób wspomniało, że życie w rodzinie wielodzietnej wiele uczy. Uczy odpowiedzialności, uczy takiego wypracowywania kompromisów, funkcjonowania w takich społecznościach, gdzie ten kontakt, te wszystkie cechy interpersonalne są bardzo ważne, ale to też jest bardzo ciekawe, bo wychodząc na ulicę miasta, myślę, że wychodziłam z takim założeniem, takimi przypuszczeniami, że właśnie przede wszystkim usłyszę takie negatywne opinie na temat rodzin wielodzietnych. Właśnie tego się obawiałam, że to usłyszę, a okazało się, że większość osób jednak zwracała uwagę na te korzyści płynące z posiadania dużej rodziny, choć najczęściej padało hasło, że jeżeli ludzi stać na to, by mieć dużą rodzinę, no to niech ją mają, ale pod warunkiem, że są w stanie, czy będą w stanie zapewnić jej właściwe funkcjonowanie. Jedna była taka wypowiedź, to powiedział młody chłopak, że zazwyczaj, jeżeli mówi się w jego towarzystwie o rodzinach wielodzietnych, to najczęściej odgórnie zakłada się, że są to ludzie przede wszystkim mniej zamożni, więc myślę, że gdzieś to wszystko się ze sobą łączy jakkolwiek. Tutaj już wiele pan powiedział o tych działaniach, które w ramach Związku Dużych Rodzin 3+ podejmujecie, ale chciałabym jeszcze poprosić tak może w takiej pigułce, takie najważniejsze cele tego waszego związku, jak to się prezentuje?
Rzeczywiście, tak jak powiedziałem, od samego początku związek powstał jako taka forma trochę sprzeciwu wobec tego, jak traktowane są duże rodziny i wobec tego, że nie mają tak naprawdę żadnej osłony i tak jak tutaj powiedziałem, to co jest jeszcze do załatwienia, to to, że nie są widziane w systemie podatkowym, to, że nie ma rozwiązań mieszkaniowych, żaden deweloper nie buduje dzisiaj mieszkań dla dużych rodzin, bo opłaca się raczej budować i sprzedawać mieszkania tam 2 plus 2, 2 plus 1 i tak dalej. Kawalerki schodzą bardzo ładnie na rynku, jeżeli się pani zajrzy, nie opłaca się dla dużych rodzin, nie ma rozwiązań tak naprawdę dla dużych rodzin mieszkaniowych, nikt nie chce brać za to odpowiedzialności, więc to są rzeczy, które też hamują. My co jakiś czas przedstawiamy jako związek, znaczy eksperci, którzy współpracują ze Związkiem Dużych Rodzin, różnego rodzaju rozwiązania właśnie też polityki mieszkaniowej i tak dalej, żeby zachęcić, bo jednak duża rodzina, która mieszka razem, to jest projekt kilkunastoletni. Potem te dzieci powinny wychodzić z domu, zakładać własne rodziny, więc te rozwiązania to są też projekty kilkunastoletnie. To jest rzecz do rozwiązania, tylko trzeba wziąć za to odpowiedzialność i wokół tego też cały czas się koncentrujemy. Jeżeli chodzi o dostęp do właśnie, tak jak mówimy, wspomniałem tutaj o Akademii Talentów, czyli dostęp do edukacji, do możliwości zrobienia kariery, to jest też jakby nasz taki fokus, bo to słuszne było tam zauważenie któregoś, jak pani powiedziała, młodego rozmówcy, że raczej postrzega się te rodziny jako mniej zamożne, no bo rzeczywiście jeszcze przed tym takim tsunami inflacyjnym mówiło się, że wychowanie, edukacja młodego człowieka, jednego dziecka, to jest ponad 200 tysięcy złotych, no to jeżeli ma pani piątkę tych dzieci, no to już urasta to do kwoty naprawdę dużej, więc to rzeczywiście, jeżeli ja przeznaczam te pieniądze na edukację, na ubieranie kolejnego dziecka i tak dalej, takie zabezpieczenie podstawowych potrzeb, no to wiadomo, że w tym portfelu mniej zostaje i nie mam takiej możliwości, żeby się zastanawiać, czy ja wyślę swoje dziecko na studia za granicę. Pewnie tak jest, to jest cały czas sztuka wyborów. I tu o tym też mówimy, jeżeli chodzi o tą Akademię Familijną. Nie? Też obecnie rozwijamy taki projekt Family Spotów. To są takie w gminach, w lokalnych społecznościach, takie miejsca, gdzie duże rodziny mogą się spotkać, bo też jest pewnym kłopotem, że młode matki, nie wiem, mają dwójkę, trójkę dzieci, chcą zostać z tymi dziećmi w domu na urlopie macierzyńskim czy na urlopie wychowawczym. I też fajnie by było, gdyby miały dostęp do różnego rodzaju kursów, mogły się spotkać między sobą, nie wiem, wypić kawę. I tego typu miejsca też tworzymy. Następną rzeczą, takim naszym odkryciem też jest to, że no wiadomo, nie będzie rodzin wielodzietnych, nie będzie w ogóle rodzin, jeżeli nie będziemy dbali przede wszystkim o małżeństwa, a małżeństwo zawsze stoi dobrą relacją. Relacje to dzisiaj jest tak naprawdę duży problem społeczny, w ogóle komunikacja między ludźmi i to w firmach, gdziekolwiek. To jest duży problem społeczny, jeszcze pandemia nam tutaj specjalnie nie pomogła, więc my rozwijamy też w ramach Związku Dużych Rodzin taką działalność warsztatową, komunikacji w parze. To jest skierowane nie tylko dla małżeństw wielodzietnych, ale też na bazie naszych doświadczeń. W większości prowadzący szkoleniowcy czy warsztatowcy rekrutują się z dużych rodzin i prowadzą takie warsztaty w całej Polsce. To jest tu dosyć łatwo dostępne i to jest jakby zadbanie o to źródło. To jest też ciekawe, bo po spotkaniu na przykład kogoś, kto prowadzi warsztaty i ktoś pyta mnie, ile pan ma dzieci, ile pani ma dzieci, a czwórkę, a piątkę, a siódemkę, to ludzie mówią, da się, nie? I tak się zastanawiają, no kurczę, może też się da, nie? To też jest jakaś taka forma pokazywania, że da się, po prostu da się, tylko trzeba sobie właściwie ustawić priorytety, a tak jak pani powiedziała, już na bazie tej sondy, dziś jest kłopot z ustawieniem priorytetów, bo jeżeli ktoś pani odpowiada, że jeżeli kogoś stać na to, to niech sobie ma te dzieci, nie? To wracamy do tego takiego niebezpiecznego hasła, kiedy wchodzimy albo nie wchodzimy już w związek małżeński, dlatego że jeszcze nie mam rozwiniętej kariery, jeszcze nie mam mieszkania, jeszcze czegoś i my najpierw na pierwszym miejscu stawiamy mieszkanie, nie wiem, samochód, kariera, coś tam, a potem jak już się ustatkuje czy ustawię, no to wtedy może być dziecko. Ja nie wiem, czy to jest właściwa drabinka priorytetów. Myślę, że jeżeli wstępuję w związek małżeński, żenię się z ładną kobietą, tak jak mnie się przytrafiło i kocham ją, to tak sobie myślę, że chciałbym, żeby to jakoś zaowocowało, żeby był tego jakiś widoczny, namacalny efekt i pojawia się dziecko, jedno, drugie, a reszta to wiadomo, jak jest z tymi kwestiami materialnymi, no stąd nam wyrasta i sami stajemy się takim konsumpcyjnym społeczeństwem, bo człowiekowi no niestety ma taką naturę, że zawsze będzie mało, a jeszcze to, a jeszcze to, a jeszcze tamto, to jest trudne do zatrzymania. Natomiast czas ucieka i powiem szczerze, ja już mam w większości dorosłe dzieci i to jest jednak fajne, tak jak się spotykamy, śmiejemy się, przychodzą wnuki i mówię, no to się nie zatrzyma, po prostu cały czas procentuje. To jest dużo ciekawsze i nie mam w tej, znaczy gdybym miał nawet wątpliwości, to w tym momencie myślę, że szybko by się rozwiały przy takim głośnym spotkaniu przy stole, przy jakiejś uroczystości. Także tak to chyba wygląda.
To, co teraz wybrzmiało też jest, można by nawet powiedzieć, taką kwintesencją tej rozmowy, ale my jeszcze nie kończymy, bo nie ukrywam, że gdzieś tam cały czas, mimo wielu pozytywów, które usłyszałam na temat rodzin wielodzietnych, że gdzieś cały czas nurtuje mnie takie pytanie, skąd wynika to negatywne nastawienie względem właśnie rodzin wielodzietnych, jak pan uważa?
Ja myślę, że z niewiedzy w dużym stopniu, bo rzeczywiście, no, jaki mamy taki przekaz, często no właśnie negatywny. Znaczy już nie chcę mówić o jakimś tam upolitycznieniu w ogóle teraz tych spraw momentami. Natomiast wydaje mi się, że to tak. Trochę jest tak, że duże rodziny zaczęły w pewnym momencie być postrzegane przez pryzmat 500+ i tych tak zwanych MOPS-ów, czyli takich ośrodków pomocy. I przez pryzmat tych rodzin, które rzeczywiście, bo są też takie rodziny, które po prostu no, nie są dojrzałe, nie są przygotowane do roli, nie wiem, rodziców. I tak, i pewnie jest tak, że czasami żerują, nie są nauczone odpowiedzialności i można tak brzydko powiedzieć, że próbują żerować na współczuciu takim społecznym, nie? I myślę, że przez pryzmat takiego promila rodzin, które na pewno istnieją w przestrzeni, postrzegane są w ogóle rodziny wielodzietne. No tu trochę zaryzykuję i mogę się narazić na hejt, ale wydaje mi się, że w dzisiejszym świecie rzeczywiście rodziny wielodzietne mogą być takim trochę wyrzutem sumienia. Jeżeli ktoś wybiera inaczej, to może to być jakiś tam wyrzut sumienia. Rzeczywiście plagą dzisiejszych czasów jest samotność. My może jeszcze tego tak nie dostrzegamy w Polsce, ale z tego, co czytam, śledzę jakieś tam opracowania, to rzeczywiście w tym świecie takim konsumpcyjnym, zachodnim, coraz częściej mówi się o tym, że to będzie plaga tych czasów i taka choroba, chyba jedna z największych, nie? To może być tak, że ktoś może mieć z tym kłopot i wtedy, wiadomo, najlepiej sobie jakoś tam racjonalizować to. Kolejną rzeczą, która wydaje mi się, jeżeli mówimy o takim negatywnym wizerunku, no to chyba no można sobie to teraz, jesteśmy na świeżo po różnych takich negatywnych doświadczeniach w Kościele katolickim, tak? Gdzie jedno wydarzenie, które jest no mega straszne i dające bardzo złe świadectwo, no odbija się takim echem po całości, po całej wspólnocie Kościoła, że niesie spustoszenie. I tak pewnie jest w procesie postrzegania też dużych rodzin, że wystarczy, że gdzieś tam w dwóch miejscach znajdzie się ojciec alkoholik, który bije żonę, dzieci, nie wiem, rodzina, która sobie nie radzi, są problemy i tak dalej, no to niesie się od razu takim negatywnym echem po wszystkich dużych rodzinach. No i do tego wystarczy dorzucić tam kilka haseł, że właśnie pije, bo ma 500+ i tak dalej. No to wiadomo, to jest takie dosyć chwytliwe. I myślę, że stąd to się bierze. Rzeczywiście dobro się dużo trudniej przebija, ale tak naprawdę rodzina to jest wciąż ta najwyższa wartość. Jeżeli się nawet zapyta młodzieży w szkole, nie? Co jest najwyższą wartością, to rodzina. Mam nadzieję, że to pozostanie w ludziach. I ta tęsknota za tą rodziną, czasami ktoś nie podejmie tego ryzyka, bo to rzeczywiście, no to jest ryzyka, trzeba być trochę takim szalonym, żeby się decydować na kolejne dzieci, no bo to jest trud, no nie można mówić, że to jest tylko po prostu śmietanka i w ogóle sielanka i super, kupujemy kampera i jeździmy po świecie i wąchamy kwiatki. No nie, no jest to trud codzienny, natomiast no wszystko, co jest trudne, to później człowiek jakoś tak bardziej ceni. Zawsze podaję taki przykład, jak się wchodzi, zdobywa się szczyt, wiele razy jak się przypatrujemy tym taternikom, alpinistom, himalaistom, to dla tych 10 minut, które tam spędzą na tym szczycie i pooglądają sobie stamtąd świat, tracą tyle życia, ryzykują tyle odmrożeń, przechodzą przez tyle niebezpieczeństw po to, żeby te 10 minut postać na tym szczycie. Tak mniej więcej wygląda to w rodzinie. Tych momentów takiego odetchnięcia i spojrzenia z góry i powiedzenia, jak warto było, pewnie jest mniej proporcjonalnie od tych momentów, kiedy człowiek nie dojada, nie dosypia i naraża się na odmrożenia. Ale no proszę zapytać jakiegokolwiek himalaistę czy alpinistę, czy warto. No każdy pani powie, że warto, nie? Że warto było. I każdy rodzic na pewno powie pani po latach, że warto było. Tak myślę. Myślę, że to jest klucz, jakim trzeba patrzeć. Tylko rzeczywiście trzeba mieć albo wzbudzić w sobie pasję, że to jest naprawdę super rzecz, nie? To jest super sprawa. Wszystko inne przemija. Natomiast no, rodzina jest czymś takim trwałym, nie? Co po nas zostaje.
Faktycznie tak też się przyjęło, że gdzieś tam nam jako ludziom najłatwiej się stygmatyzuje, najłatwiej się wrzuca wszystkich do jednej szuflady, tak mówiąc bardzo kolokwialnie, bardzo potocznie, ale nie dostrzega się tego, co jest największą wartością, tego najpiękniejszego. Bardziej zwracamy uwagę na te negatywne aspekty, zamiast próbować szukać tych pozytywów. A faktycznie pewnie też jest tak, że choć rodzicom rodzin wielodzietnych pewnie jest bardzo trudno, bywa trudno, ale każdy z nich, czy większość, bo może nie każdy, ale większość, Gdzieś za każdym razem, kiedy by się zapytało, czy żałują, to zapewne powiedzą, że nie, bo chociaż jest trudno, to te dzieci wynagradzają. Myślę, że tak chyba jest. Sama nie wiem, bo nie pochodzę z rodziny wielodzietnej, ani sama jeszcze nie mam rodziny, chociaż wszystko przede mną, więc kto wie, jak to się wszystko potoczy. Aczkolwiek myślę, że jednak w tych rodzinach wielodzietnych tkwi potencjał i może tak na zakończenie naszej rozmowy właśnie o tym potencjale porozmawiajmy.
Wie pani co, no tak patrząc zupełnie, jeżeli już tak dotknęliśmy problemu konsumpcjonizmu, generalnie społeczeństwo, na pewno europejskie, pani co, to ja mógłbym powiedzieć ze swojej perspektywy, że jeżeli ktoś mnie straszy, że nie będę miał emerytury, to ja mogę powiedzieć, ale mam czwórkę dzieci, więc dziękuję za uwagę, zawsze się ktoś mną zajmie. Nie? A to już tak zupełnie przyziemnie. Mogę powiedzieć, że taki jest potencjał w rodzinie wielodzietnej, że mam to przeświadczenie, że moje dzieci mnie po prostu nie zostawią i nie wystawią gdzieś tam na mróz. Natomiast, no to już tak trochę może i żartobliwie, ale prawda jest taka, że jeżeli mówimy, nawet ekonomiści mówią o zastępowalności pokoleń, no to musi być nas powyżej dwójka w rodzinie, powyżej dwójka dzieci, tak? My ten wskaźnik mamy w Polsce dużo niższy, więc nie mamy zastępowalności w ogóle społeczeństwa polskiego, które w ten sposób okazuje się, że za chwilę będzie wymierać i możemy być dumnymi Polakami, ale obliczonymi na jakąś tam perspektywę, bo można łatwo przewidzieć, jeżeli taki wskaźnik dzietności utrzymamy, to co ile lat, ile będzie nas mniej. Nie? I później mówimy też o takich wskaźnikach systemu emerytalnego, gdzie skończymy pracę, to już o tym wspominaliśmy i tak dalej. Ja mówię tutaj o czystej ekonomii, bo wydaje mi się, że skoro cały czas tam jakoś mi w uszach pobrzmiewa to, co pani powiedziała, że jeżeli kogoś stać, to niech sobie dużą rodzinę założy, to jest odpowiedź na tego typu pytania. Czynniki ekonomiczne powinniśmy brać pod uwagę może nie w perspektywie dnia dzisiejszego czy tego roku, tylko raczej w perspektywie przyszłości i wtedy one działają na korzyść rodzin wielodzietnych. To tylko tyle chciałem powiedzieć gwoli tego konsumpcjonizmu i patrzenia przez pryzmat ekonomii. Natomiast jeżeli mówi pani o potencjale, robiliśmy też w ramach związku takie badania, jak sobie rodziny wielodzietne radziły i wyszło na to, że rodziny wielodzietne, mimo że często mieszkają w pewnie trudniejszych warunkach, na mniejszej powierzchni więcej osób, czyli teoretycznie powinno być tak, że trudniej było im znosić ten okres zamknięcia w domach, izolacji zewnętrznej i tak dalej, ale właśnie ze względu na to, że miały siebie, że dzieci miały z kim pograć, nie wiem, w szachy, tam Chińczyka, nie wiem w co jeszcze, w jakieś planszóweczki, to może dzięki temu radziły sobie dużo lepiej. Mówimy o takim radzeniu sobie psychicznym, nie? Radziły sobie dużo lepiej, mimo że czasami na rodzinę był tam, nie wiem, jeden laptop na piątkę, siódemkę dzieci, to radziły sobie dobrze w tej sytuacji, czy wręcz bardzo dobrze, bo były tam właśnie relacje, było z kim porozmawiać, było z kim się podzielić, rytm nie został zaburzony, nie było tej samotności, nie było poczucia takiej izolacji, bo zawsze byli moi bliscy. To jest wykształcanie tych cech społecznych, tych zachowań społecznych, prospołecznych, opieka nad młodszym rodzeństwem, pomoc rodzicom, podział obowiązków. To jest taki potencjał, który on w rodzinach wielodzietnych, żeby rodzina wielodzietna zafunkcjonowała, to takie rzeczy po prostu muszą się zdarzyć. To nie jest to, że rodzice rodziny wielodzietnej układają jakiś specjalny program edukacyjno-wychowawczy, po to, żeby to jakoś wszystko udało się spiąć. Nie, po prostu to jest konieczność, to jest wymóg normalnego funkcjonowania, że starszy młodszemu zakłada buciki, że starsza siostra młodszemu bratu zakłada czapeczkę i tak dalej, że musi być w miarę porządek, żebyśmy rano nie zwariowali, wychodząc do szkoły, do przedszkola o różnych porach i tak dalej, żebyśmy mogli przy stole zasiąść, musi być porządek, musi być ktoś, kto zastawi zmywarkę, ktoś, kto wypakuje zmywarkę i tak dalej. Nie? To są takie konieczności, żeby ta społeczność w ogóle mogła istnieć i to się wykształca mimochodem. I z tym te dzieciaki idą w świat. Też z takim umiejętnością szacunku dla drugiego człowieka. Ja nie twierdzę, że to się nie zadziewa w innych rodzinach, ale tutaj na pewno potencjał jest taki. To pole warsztatowo-szkoleniowe jest dużo szersze od razu na miejscu, od momentu urodzenia, nie? Kiedy dzieci muszą się podzielić, nie wiem, jedną czekoladą dostaną od cioci, nie, to też uczą się jakichś konkretnych cech, i empatii, i tak dalej. No można by tutaj mnożyć te przypadki, ale to jest naprawdę niesamowity poligon przed wyjściem w świat i pokazanie się drugiemu człowiekowi, a nie nastawieniu takiemu, że cała grupa cioć, wujków i tak dalej przychodzi, bo jeden misio ma dzisiaj urodzinki i jest w centrum uwagi. Później idzie do firmy i mówi, przyszedłem do firmy, dlaczego nikt mnie nie wita, gdzie jest czerwony dywan, gdzie są prezenty. Przecież zawsze tak było, nie? No, nie twierdzę, że wszędzie takie błędy są powielane, bo to jest ewidentnie błąd. Natomiast jest większe niebezpieczeństwo. W dużych rodzinach jest dużo mniej przestrzeni na tego typu błędy. I tu możemy mówić o takim potencjale czysto ludzkim, takim prospołecznym.
I myślę, że tymi słowami możemy zakończyć ze spokojem tę rozmowę, bo i zostały zasygnalizowane potrzeby względem dużych rodzin, czego jeszcze brakuje, ale też i te pozytywy, które wypływają z posiadania dużej rodziny, z posiadania rodziny wielodzietnej. I myślę, że też o to właśnie nam chodziło, żeby to wszystko wybrzmiało, żeby o tym mówić głośno, po prostu, ale mówić o tym bardzo szczerze, o tym, co może jest taką bolączką w tej kwestii, ale też i o tych pozytywach. I przypomnę, że moim i Państwa gościem był pan Wincenty Pipka, dziennikarz, psycholog, ale także dyrektor działu komunikacji w Związku Dużych Rodzin 3+. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.
Projekt dofinansowany w konkursie ministra rodziny i polityki społecznej oraz pełnomocnika rządu do spraw polityki demograficznej. Po pierwsze, rodzina.